Odcinek 13.
Mój przyczynek do zagadki Nazca. Załóżmy, że naszą planetę okrąża kosmiczne miasto istot pozaziemskich. Kiedy załoga przeprowadziła już niezbędne pomiary, by wyznaczyć miejsce ewentualnego lądowania, ze śluzy wyłania się wahadłowiec kosmiczny i mknie w stronę Ziemi. Dogodna okazała się ogromna pustynna powierzchnia płaskowyżu Nazca, w którego pobliżu odkryto też inteligentne formy życia. W nawiasie, lądowanie na Saharze nie dałoby etnologom okazji do studiowania jakiegokolwiek gatunku istot inteligentnych. Drobne wyjaśnienie. Oczywiście obcy astronauci nie potrzebują do lądowania żadnych pasów startowych. Nie byłoby też żadnych istot, które mogłyby je dla nich wykonać. Będący produktem wysoko rozwiniętej techniki, krótkodystansowy statek kosmiczny nie lądowałby na pneumatycznych kołach. W grę wchodzi tu ewentualnie jednostka helikopteropodobna, taka jak ta zrekonstruowana na podstawie opisu proroka Ezechiela przez inżyniera z NASA Josepha Blumrisha, lub też, powiedzmy, lądowanie na poduszce powietrznej. Efekt w każdym razie byłby taki sam. Najwięcej piasku i kamieni poderwałby podmuch w miejscu, w którym pojazd zbliżałby się do podłoża. Przy pułapie kilkuset metrów efekt taki jest minimalny. Pojazd kosmiczny, dziś nazywalibyśmy go roboczo promem kosmicznym, nie ląduje pionowo. Dowódca wybrałby na ekranach takie lądowisko, które uznałby za najbezpieczniejsze. W tym miejscu może ktoś wysunąć argument, że grunt tuż pod powierzchnią płaskowyżu jest zbyt miękki, by utrzymać ciężki pojazd. Czy Amerykanie nie mieli tego samego problemu przed lądowaniem na Księżycu? Kiedy 20 lipca 1969 roku lądowała załoga Apollo 11, kiedy 7 sierpnia 1971 na Księżycu osiągnął lądownik Eagle, wszystko co było nowe, ponieważ nikt nie wiedział, czy podłoże wytrzyma tak duże obciążenia. W przypadku zaawansowanej technologii można przyjąć, że poradzi sobie ona z takimi problemami. Z chwilą lądowania na płaskowyżu Nazca powstała trapezowata powierzchnia. Trapez jest największy tam, gdzie płomień wylotowy ze względu na pułap, na którym lądował, znajdował się pojazd, najmniejsze przyczynił szkody w podłożu. Najszerszy zaś tam, gdzie pojazd już osiadł. A teraz wyobraźmy sobie, że obcy przystąpili do swoich prac. Pobrali próbki gruntu, przeprowadzili badania mikroskopowe, zmierzyli gęstość i skład gazowy powietrza. Ponadto z oddalenia śledzili poruszenia wśród tubylców, pozostawiając im być może na odjezdnym jakiś podarunek. Przepełnieni lękiem i zdumieniem, tubylcy obserwują z pobliskich wzniesień niezrozumiałe dla nich poczynania bogów. Widzieli plujące ogniem, błyszczące w słońcu, hałaśliwe coś, jak opuszczało się z nieba, wzniecając niby orkan tumany pyłu. A teraz to coś stoi spokojnie na pustyni. Nieforemne, przypominające ludzi postacie w srebrzystych i żółtawych skórach poruszały się wokoło, wierciły dziury w ziemi, zbierały kamienie i posługiwały się dziwnymi aparatami. Następnie któregoś dnia rozległ się potworny grzmot, tubylcy pośpieszyli na swoje stanowiska obserwacyjne i ujrzeli, jak boski pojazd wznosi się w niebo, ciągnąc za sobą ogon płomieni. Na płaskowyż powróciła cisza. Najodważniejsi ostrożnie udali się na miejsce zdarzenia. Stali tam bezradni, nie rozumiejąc, co się stało. Co to takiego mogło być? Nawet zawsze wszystko wiedząca starszyzna plemienna nie potrafiła tego wyjaśnić. Milczeli też kapłani. Wznoszono błagania o pomoc do totemów, mistycznych opiekunów, lecz one pozostały nieme. Z całego tego zdarzenia pozostała jedynie trapezowata powierzchnia wymieciona z kamieni i piasku i kilka porzuconych przez bogów przedmiotów. Gnane niezaspokojoną ciekawością Niewielkie grupy tubylców powracały co jakiś czas na to mistyczne miejsce, dyskutując i przekonując się nawzajem, że to, co ich tak zaniepokoiło, zdarzyło się naprawdę. To coś przybyło z nieba, a więc z pewnością bogowie tam właśnie mieszkali, ponieważ nikt inny nie potrafi latać tak jak potężny kondor. Co jednak mówią im te znaki w ziemi pozostawione przez bogów? Ta wymieciona z kamieni i piasku powierzchnia. Czyżby to był nakaz przygotowania takich powierzchni dla bogów? Co miały oznaczać te zwężające się linie biegnące wprost ku najbliższemu wzgórzu i tam się urywające? Kapłani wydali rozkaz i lud posłuchał. Zaczęto przeciągać linie, niwelować powierzchnię. Zaoferowali bogom mnogość różnych linii, wąskie, szerokie, biegnące we wszystkich kierunkach. Harowali w błogiej nadziei, że bogowie kiedyś powrócą i że do tego potrzebują wyrytych teraz linii, jak tego dostatecznie jasno dowodzą te pozostawione przez nich samych. Mijały lata, rodziły się i umierały kolejne pokolenia. Boskie istoty się nie pokazywały. Czyżby przy całym wysiłku coś zrobiono nie tak? Przecież praprzodkowie widzieli bogów na własne oczy. Kapłańskie umysły wysnuły wniosek, że trzeba jakoś powiadomić mieszkańców nieba, że się na nich czeka. Trzeba wysłać w niebo znaki. Wydawało się, że to jest rozwiązanie. Znowu rozpoczęła się mozolna praca. Pod kierunkiem kapłanów Indianie wznosili kamienie, by ułożyć z nich wielkie znaki. Kiedy jednak zaczęli podnosić kamienie, ukazało się podłoże, które bardziej odcinało się od pustyni, niż by mogło to sprawić kamienie. Kapłani zebrali się na ponowną naradę, zgodzili się, że wystarczy tylko usunąć kamienie i kamyki, żeby powstały w ten sposób potężne wizerunki. Kolejne pokolenia tworzyły obrazy na płaskowyżu. Przypomnijmy sobie, w jaki sposób powstają kulty Cargo, jeszcze w obecnym stuleciu. Tubylcy urządzali widome lądowiska, kopiując zachowania amerykańskich bogów. Dnia 14 kwietnia 1981 z prędkością 347,5 km na godzinę wylądował na złocistej powierzchni pustyni Mayo w Kalifornii pierwszy amerykański prom kosmiczny. Dzięki przekazom satelitarnym mogliśmy być bezpośrednimi świadkami tego niezwykłego lądowania. Kiedy prom sunął po długim na 4572 metrów pasie, cały świat mógł zobaczyć wielokilometrowej długości linie proste, przecinające się na powierzchni pustyni pod różnymi kątami, biegnące równolegle, urywające się nagle w żółtym piasku. Migawka jak z płaskowyżu Nazca. Któż odważy się po czymś takim głośno twierdzić, że pojazdy kosmiczne nie potrzebują pasów do lądowania? Linie na pustyni Mayo NASA umieściła jako powierzchniowe znaki orientacyjne mające służyć pilotom do precyzyjnego lądowania z dużego pułapu. Zostały one natryśnięte. Czy historia się powtórzy? Czy kiedyś w przyszłości archeolodzy staną bezradnie nad tymi liniami i pasami, zaczną kiwać uczonymi głowami i paplać o gigantycznym kalendarzu? Czy znowu zignoruje się prawdziwe rozwiązanie? Czy pustynia Mojał będzie musiała wchodzić za przejaw kultu trygonometrycznego? Czy pomocne przy lądowaniu linie staną się liniami magicznymi, atlasem kultury ludzkości? Czy zlokalizuje się tam nową Olimpię? Czy będzie się wmawiać starożytnym Amerykanom uprawianie terapii zajęciowej? Czy pojawi się teza o Fata Morganie, przypuszczenia co do lokalizacji mamuciej tkalni? Czy zlokalizuje się tu absurdalny system przekazywania wiadomości? Zaiste komiczne, lecz moim zdaniem wcale niewykluczone, by nie powiedzieć prawdopodobne, jeśli nie odejdziemy od tej logiki, która każe pewnym osobom wyczarowywać z kapelusza najdziwniejsze z dziwnych naturalne wyjaśnenia. Pustynia Mojał zostanie w takim magicznym hokus-pokus, jeśli nie zachowa się, jak mam nadzieję, zdjęć przekazujących fakty. również te zdjęcia staną się kiedyś starożytnymi przekazami. Sposób rycia wizerunków. Twórcy rysunków z płaskowyżu Nazca nie dysponowali wielkimi dyszami do natreskiwania farby, lecz przecież wykonanie wzorów na podłożu pustyni nie było niczym czarodziejskim. Linie mogły być wyznaczone po kawałku za pomocą sznurków. Rozstawionymi w pewnych odległości od siebie Indianami można było sterować za pomocą komend wydawanych głosem bądź za pomocą sygnałów optycznych, na przykład chorągiewek. Bardziej skomplikowana jest sprawa tak dobrze widocznych z wielkich wysokości figur. Wyryte w podłożu linie każą zastanawiać się nad użytymi do ich wyznaczenia przyrządami geodezyjnymi, ponieważ precyzja ich wykonania każe się domyślać ich istnienia, a to z kolei sprawia, że twórcy tych linii nie mogą być zaliczani do ludów prymitywnych. Kto sporządził szkice tych figur? Maria Reiche jest zdania, że figury te musiały zostać zaplanowane w odpowiednio małej skali i narysowane. Będąc przy okazji matematykiem i geografem, pani Reiche prawidłowo ocenia stopień trudności tego przedsięwzięcia i stwierdza, tylko ktoś obznajomiony z praktyką pomiarów terenu może w pełni ocenić, jak wielkie trzeba mieć doświadczenie, by z zachowaniem wszelkich proporcji powiększyć do gigantycznych rozmiarów wykonany w niewielkiej skali rysunek. Starożytni Peruwiańczycy musieli dysponować przyrządami i środkami, o których nic nie wiemy. Któż więc posiadał te przyrządy? Przedinkascy Indianie, zamieszkujący obszar wokół Nazca, twierdzą fachowcy, wskazując na miejscową ceramikę i jej datowanie za pomocą izotopu węgla C14. W ośrodkach starej kultury Nazca, zlokalizowanych na pobliskiej pustyni Paracas, odkryto liczne groby Indian, w których poza zmumifikowanymi ciałami znaleziono ceramikę i precyzyjnie wykonane tkaniny, których barwy przetrwały wieki. Tkaniny i ceramika niejednokrotnie przedstawiają uskrzydlonych ludzi. Mnie zdziwiłoby raczej, gdyby takich przedstawień nie wydobyto na światło dzienne. Również w tym przypadku imitacje obcych uskrzydlonych istot potwierdzają typowe zachowania po doświadczeniach cargo. Archeolodzy zwracają też uwagę na ceramiczne przedstawienia wykazujące w sporadycznych wypadkach znamienne podobieństwo do figur znajdujących się na płaskowyżu. Przykładem są tutaj ryba i ptak. Dosyć precyzyjne datowanie tej ceramiki skłania do pochopnego wyciągania wniosków odnośnie do wieku wizerunków na płaskowyżu. Moim zdaniem nie jest to metoda zbyt uczciwa. Z wieku ceramiki nie musi wynikać, że rysownicy wzorów i garncarze żyli dokładnie w tym samym czasie, co twórcy wyrytych w pustyni figur. Być może gigantyczne rysunki na płaskowyżu istniały na długo przedtem, zanim Indianie przejęli je jako motywy zdobnicze dla misek, waz i czar. Gdzie w ogóle upatrywać początków największej książki z obrazkami w dziejach ludzkości? Czy figury i systemy linii nie mogły być stworzone przez przedstawicieli jakiejś bardzo starej kultury i potem w ciągu tysiącleci odnawiane i restaurowane przez inne ludy? Czy każda kultura ma swój ośrodek, powiadają specjaliści. Gdzie leżał ośrodek kultury Nazca? Dzisiaj przyjmuje się, że ośrodek kultury Nazca znajdował się bezpośrednio w Dolinie Nazca, na brzegach Rio Grande de Nazca, na obszarze ówczesnej Hacienda Cohuachi. Odkryto tam mianowicie miasto, które dawało schronienie kilku tysiącom mieszkańców. Ponadto znaleziono wysoką na 22 metry piramidę z niewielkim drewnianym sanktuarium na szczycie. Kolejne zadziwiające znalezisko zdobi krańce Cohuachi. Setki szczątków drzew świętojańskich sadzonych w równych rzędach, jakby chodziło o zorganizowaną uprawę. odkryto osobliwy kompleks kolumn ustawionych na planie prostokąta i liczący 12 rzędów po 20 pali wbitych w ziemię w odległości nie więcej 2 metrów jeden od drugiego. Osobliwe ułożenie pali skłoniło badaczy do określenia tego kompleksu mianem kalendarza, jakżeby inaczej. Amerykański badacz Duncan Strong znalazł w bezpośredniej bliskości wyrytych na pustyni Nazca rysunków drewniany palik i datował go za pomocą węgla C14 na rok 525 naszej ery, plus minus 80 lat. Wniosek. Jeśli ten palik wbili w ziemię twórcy rysunków z Nazca, to musieli pracować na niej w 525 roku po Chrystusie. Archeolodzy przypuszczają, że twórcy i projektanci rysunków wbili ten palik dla lepszej orientacji w tym pogmatwanym labiryncie linii. Dlaczego w takim razie tylko jeden skromny palik? Przecież gdyby rzeczywiście takie było jego przeznaczenie, to musiałoby się na pustyni roić od jemu podobnych. Ponadto któż może stwierdzić z całym przekonaniem, że ów samotny palik nie został wbity w ziemię, kiedy linie, figury i pasy startowe od dawna już istniały? No, mnie przy tym nie było, czyżby archeolodzy byli? Nie można z ostateczną pewnością ustalić, kiedy płaskowyż Nazca otrzymał swoje oblicze, które uczyniło z niego tak wielką zagadkę. Mogło to być 1000-1500 lat temu, albo nawet wcześniej. Czy nie wydaje się możliwe, że figury zostały włączone w system linii dopiero później przez bardziej zaawansowane technicznie ludy? Kiedy zostałem przyjęty w Nazca z honorami, coś mi się zresztą nie zgadza, jeśli idzie o rzekomo prymitywną sztukę rzemiosła dawnych mieszkańców Nazca. Jesienią 1979 roku, kiedy zostałem uroczyście przyjęty przez ojców miasta Nazca i przyznano mi tytuł honorowego obywatela, burmistrz zawiózł mnie swoim jeepem do podziemnych sztolni na skraju doliny Nazca. Opuściliśmy się do głębokości na 20 metrów otworu pod wypaloną powierzchnią. Biegł tam kanał, jakiego nie powstydziłby się starożytny Rzymianin. Z potężnych, ociosanych monolitów woda spływała do tunelu, w którym mogłem stanąć wyprostowany. Burmistrz Nazca zaprowadził mnie do 3 takich zejść i wszędzie napotkałem ten sam widok. Owe podziemne tunele, wyjaśnił mi burmistrz, mają podobno wiele kilometrów długości, woda zaś zbierana jest wysoko w andyjskich źródłach i kierowana do sztolni w dolinie. Inna rzadko wspomniana zagadka. Rio Grande de Nazca wraz z Rio Ingenio, swoim wschodnim dopływem, płynie z Andów w stronę Oceanu Spokojnego. Rio Ingenio, niemalże pozbawiona wody rzeka, przepływa po północnej stronie wzdłuż płaskowyżu Nazca. Przy wysokim stanie wód niejednokrotnie wylewała na płaskowyż. Wprawdzie na pustyni Nazca pada co najwyżej przez pół godziny w roku, nie przeszkadza to jednak rzece nanosić z Andów drobnych kamieni i wody. Czy nawet bardzo prostej cywilizacji indiańskiej nie byłoby łatwiej doprowadzić wodę na pola po powierzchni gruntu, zamiast kierować ją do podziemnych sztolni? Ponadto przed 1500 i więcej laty nie było takiej eksplozji przerostu ludności, która zmuszałaby rolnictwo do wytwarzania ogromnych ilości produktów żywnościowych. Indiańscy wieśniacy zupełnie spokojnie mogli zakładać swoje skromne poletka w dolinie Nazca czy Palpa bezpośrednio przy rzece. Dlaczego, po co, z jakiego powodu zatem zbudowano wielokilometrowej długości podziemne sztolnie? Burmistrz miasta Nazca zapewniał mnie, że łączna długość podziemnych kanałów wynosi kilkaset kilometrów. Otrzymawszy te informacje od tak kompetentnej osoby, zadaję sobie pytanie, jacy budowniczowie i robotnicy mogli wykonać tę imponującą konstrukcję stanowiącą przykład infrastruktury na najwyższym poziomie. Nie sposób jej zaliczyć do stylu kultury Nazca. Ludzie, którzy potrafili obrabiać i stosować monolity w konstrukcjach podziemnych, stosowaliby je także na powierzchni, a kultura Nazca nie pozostawiła po sobie żadnych świadectw megalitycznych na powierzchni. Czy system podziemnych sztolni istniał zatem już przed pojawieniem się kultury Nazca? Czy jego ostatecznym przeznaczeniem było osuszanie płaskowyżu? Zdjęcia lotnicze pokazują, że okresowo wylewająca Rio Ingenio omija pasy startowe. Jeśli czasem jedno z drobniejszych ramion, meandra, zalało wąskie linie, to nie powodowało to ich zniszczenia. Zadziwiające. Fakt ten każe mi się zastanowić, czy aby kanały nie zostały doprowadzone dalej pod płaskowyż, a mianowicie w taki sposób, żeby wylewy Rio Ingenio trafiały do podziemnych sztolni. Przyjmując to hipotetyczne założenie, można by utożsamiać budowniczych tych kanałów z twórcami linii na płaskowyżu. Jedno jest w każdym razie pewne, że przez cały rok wokół Nazca zawsze było wystarczająco dużo świeżej wody. Nazca i jej konkurencja. Bukiet najistotniejszych interpretacyjnych kwiatków dotyczących Nazca już zebrałem. Stosowne wyłącznie w odniesieniu do Nazca teorie bledną jednak, kiedy z chwilą wyliczenia innych miejsc charakteryzujących się podobnymi cechami znika unikalność płaskowyżu. Oto wspomniane miejsca. Na pustynnych terenach zamieszkiwanych przez plemiona Maje i Sihua w peruwiańskiej prowincji Arequipa znajdują się wyryte w gruncie rysunki z okresu przedinkaskiego. Dopiero całkiem niedawno peruwiański pilot Eduardo Gomez de la Torre odkrył na pampie San Jose, na południe od pustyni Nazca, gigantyczne linie i rysunki. 27 sierpnia 1984 roku przekazał on wykonane przez siebie zdjęcia Muzeum Etnograficznemu w Limie. Ta nowo odkryta pustynia Nazca ma być nawet większa od największej książki z obrazkami w dziejach ludzkości. W północnej części Peru, w Valle de Zana, istnieją wyryte w podłożu rysunki przedstawiające postaci ludzkie o ogromnych oczach. W odległości 400 kilometrów od linii powietrznej od Nazca, od południowo-peruwiańskiego miasta Mollendo po pustynie i góry chilijskiej prowincji Antofagasta rozciągają się wielkie skierowane w niebo oznaczenia na pustynnych równinach i zboczach gór. Skalne zbocza są pokryte ogromnymi prostokątami, strzałkami, drabinami o pokrzywionych szczeblach, wypełnionymi ornamentacją czworobokami. Na pustyni Tarapacar widziałem wykonane w skalnej ścianie w trudno dostępnym miejscu koła ze skierowanymi do wewnątrz promieniami, owalne figury w szachownice i stojącą prawie pionowo, wysoką na 121 metrów, przypominającą robota postać z malutką małpą. Na południowy wschód od Los Angeles, niedaleko miasteczka Blythe nad rzeką Colorado, znajdują się wielkie, wyryte w ziemi wizerunki ludzi i zwierząt. W pobliżu miasteczka Sacaton w Arizonie znajduje się wyryta w podłożu gigantyczna postać. Od rzeki Colorado w stronę Meksyku, od gór skalistych aż do Appalachów, znajduje się 5000 tak zwanych kopców z obrazkami Indian Mounds, czyli sztucznych wzniesień będących niemal albumami zawierającymi wizerunki bizonów, ptaków, węży, niedźwiedzi, jaszczurek i ludzi. Niektóre z tych kopców były grobowcami, Wszystkie jednak, dopiero oglądane z powietrza, ukazują swoje obrazki. Rozległe pola zastygłej lawy na meksykańskiej pustyni Sonora pokryte są wielkimi skierowanymi w niebo znakami. W Wielkiej Brytanii najbardziej znanymi są długi na 110 metrów biały koń z Uffington w hrabstwie Berkshire oraz mierzący 70 metrów dryblas z Wilmington. Tylko z powietrza widoczne są całe łańcuchy kopców z obrazkami. Najważniejsze z nich to Hot Hill, Stowprane, Dorset, Hambledon Hill, Kilt Okeford, Dorset, Budbury Hill, Shepwick, Dorset, Chiselbury Camp, Fawent, Wiltshire, Fixbury Rings, Winterbourne, Downsay, Hemshill Ditches, Barford St. Martin, Wiltshire, Gassash Cowden, Gassash St. Michael, Dorset, Oakbury, Darnford, Wiltshire. W Arabii Saudyjskiej, 200 mil na południe od Tabuku, w pobliżu granicy jordańskiej, widoczne są na pustyni liczne, mierzące od 100 do 200 metrów figury geometryczne. Są to zakończone kominami, podobne do piramid trójkąty. Na szczycie komina znajduje się wielkie czarne koło o średnicy większej niż długość podstawy piramidy. W środku koła duży czarny punkt. Wszystkie figury rozpoznawalne tylko z powietrza. W trakcie opracowywania zdjęć satelitarnych obszarów wokół jeziora Aralskiego radzieccy geolodzy dokonali sensacyjnego odkrycia. Na obszarze od przylądka Duan aż po centralną część spalonego słońcem półwyspu Ust-Jurt znajdowały się osobliwe trójkątne formacje. Naukowcy udali się samolotem nad bezludne pustynne tereny, aby przyjrzeć się dokładniej tym dziwnym tworom. Materiał fotograficzny przywieziony z tej wyprawy ukazał rzeczy zdumiewające. Prawie nieprzerwanym łańcuchem ciągnęły się na przestrzeni wielu setek kilometrów ogromne trójkąty o bokach niekiedy 1,5-kilometrowej długości i owalne figury. Archeolodzy i geolodzy wsiedli do helikoptera, by sprawdzić, co to takiego jest. Zagadkowe twory okazały się wyrytymi w podłożu rysunkami. Radziecki archeolog Wsiewołod Jagodin, szef Wydziału Archeologicznego Uzbeckiej Akademii Nauk, napisał w sprawozdaniu: standardowe metody badań archeologicznych nie znajdują w tym przypadku zastosowania. Gigantyczne rozmiary zespołów czynią je całkowicie nie do uchwycenia w kategoriach ludzkich. Ich relief jest do tego stopnia gładki, że można setki razy przejechać po tych częściach, nie wiedząc nawet, że ma się pod stopami jedyny w swoim rodzaju pomnik archeologiczny. Największe, stale powtarzające się figury przypominają olbrzymie worki z nasadzonymi na nie trójkątnymi strzałami. Na wierzchołku trójkąta znajdują się koła o średnicy 10 metrów. Czasopismo Sowiecka Kultura napisało: cyklopowy system rysunków zbadano dotychczas na odcinku 100 kilometrów. Uczeni są przekonani, że ciągnie się on nieznacznie dalej w głąb terytorium Kazachstanu i przewyższa swoimi rozmiarami znany na całym świecie system tajemniczych linii na peruwiańskiej pustyni Nazca, jedyne znalezisko dające się z nim porównać pod względem rozległości.